Marcelina Zawisza dziś jest gościem Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Reprezentantka Rady Krajowej Partii Razem, Adriana Zandberga, współzałożycielka tej partii. Zarządu Krajowego, nie Rady Krajowej, dobrze. Ale to, że znalazła się pani na liście 30 Under 30 magazynu Forbes, czyli liście najbardziej wpływowych osób poniżej 30, to pani potwierdza.
Tak, jak najbardziej.
W ubiegłym roku Forbes panią na tej liście zamieścił, ale...
Tak, w kategorii polityka i prawo za działalność na rzecz praw kobiet i ogólne zaangażowanie społeczne.
No właśnie, bo czarne marsze to też jest coś, co magazyn Forbes w tym uzasadnieniu zawarł. Ale zanim o tym, zapytam o wielką lewicową koalicję, która miała powstać, zgodnie z pani słowami, z początku stycznia do końca stycznia, a na razie wielkiej koalicji lewicowej, no jak już ani widu, ani słychu.
No niestety jest to bardzo skomplikowane, co też wtedy mówiłam, że tutaj czynników jest bardzo wiele i niestety się przeciąga, niech mi państwo wierzą, też już bym chciała być na tym etapie, że już wszystko jest wiadome. To, co mogę na pewno przekazać państwu, to, że te rozmowy nadal trwają, jesteśmy już bardzo zaawansowani. My też, jak zapowiadaliśmy w zeszłym roku jeszcze, rozmawiamy ze wszystkimi podmiotami na lewo od Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, w związku z czym rozmawiamy również z Robertem Biedroniem, rozmawiamy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale rozmawiamy również z Unią Pracy, Polską Partią Socjalistyczną, Ruchem Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Jakby tutaj tych organizacji jest bardzo dużo, w związku z czym te rozmowy no, są troszeczkę bardziej skomplikowane niż pewnie byłyby, gdyby tych podmiotów było mniej, ale im nas więcej, tym mam wrażenie będzie to lepsza propozycja
Pani o wiośnie Roberta Biedronia i o koalicji ewentualnej z tym ugrupowaniem, ale póki co to chyba bardziej się wiosny Biedronia możecie obawiać jako partia Razem. Nie jest tak, że zabiera wam elektorat?
Nie. To, z czym mamy do czynienia w Polsce, co jest moim zdaniem potężnym problemem, to takie skupienie sceny politycznej wokół Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. I każda partia, która pomaga rozbić ten duopol, jest naszą sojuszniczką. I bardzo się cieszymy, że w tym liberalnym centrum Robert Biedroń postanowił troszeczkę zamieszać. Jestem przekonana, że to liberalne centrum Robert Biedroń ma szansę ucywilizować, ponieważ jego postulaty są częściowo zbieżne z naszymi, na przykład jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka, czyli praw kobiet, LGBT, świeckiego państwa. Więc tutaj jakby mam wrażenie, że w końcu uda się te tematy przekazać szerszym gronom wyborców. Więc mam wrażenie, że to, co się dzieje, to jest dobre. To, co pokazują sondaże, to, że Robert Biedroń odbiera wyborców liberalnych, czyli Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej. My tworzymy lewicową koalicję. My bronimy praw pracowniczych, walczymy o tańsze mieszkania, walczymy o większe nakłady na ochronę zdrowia, po to, żebyśmy mogli też na przykład płacić więcej pielęgniarkom, których w Polsce no, dramatycznie brakuje, ale również właśnie, żeby rozładować te kolejki, o których wszyscy mówią.
Zanim o służbie zdrowia, wspomniała pani o pewnych elementach programu wiosny Roberta Biedronia. Są też tam w tym programie pewne no, istotne elementy gospodarcze, na przykład likwidacja górnictwa węgla kamiennego do 2035 roku. Pytanie do pani jak najbardziej zasadne. Urodziła się pani w Katowicach, wychowała w górniczej, związkowej rodzinie. Jak pani się odnosi do tego postulatu?
Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że węgiel w Polsce się kończy, więc to nie jest tylko kwestia ekologiczna, to nie jest tylko kwestia ekonomiczna, ale to jest również pewna konieczność. Znaczy trzeba zacząć inwestować na Śląsku w inne rozwiązania, które pozwolą na to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy mieli powtórkę z lat 90., czyli szalejące bezrobocie i zamykane zakłady z dnia na dzień. Niestety, każdy kolejny rząd nie potrafi wziąć tej odpowiedzialności i odpowiednio zaplanować modernizacji, zmiany na rynku pracy na Śląsku. I po prostu te kopalnie są zamykane. Niedawno mieliśmy tutaj sytuację, gdzie KWK Makoszowy zostało zamknięte, KWK Wieczorek. I problem jest taki, że bardzo często tych ludzi, którzy tam pracują, zostawia się samych sobie. I to, z czym my się radykalnie nie zgadzamy, to jest transformacja energetyczna, która nie bierze pod uwagę pracowników.
Ale między tym, że coś trzeba zrobić, a z tym, że trzeba zlikwidować kopalnie do 2035 roku, jest duża różnica.
Znaczy, przede wszystkim to nie jest wina polskich kopalni, polskich górników, że w Polsce mamy gospodarkę nastawioną na węgiel. To jest wina kolejnych rządów, które po prostu nie chcą zmieniać miksu energetycznego. Czyli na przykład teraz, jak Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z wiatraków, przestało wspierać energię odnawialną, to powoduje, że my się jeszcze bardziej uzależniamy od węgla. I teraz na przykład proszę spojrzeć, jak wygląda kwestia importu węgla z Rosji. To wzrasta. Jeżeli będziemy doprowadzać do sytuacji, w której jesteśmy coraz bardziej ekonomicznie zależni od takich krajów jak Rosja, to jest niestety bardzo niebezpieczne. I naszym zdaniem transformacja energetyczna przede wszystkim powinna być sprawiedliwa dla osób, które będą odczuwały jej skutki, czyli właśnie dla pracowników, a po drugie powinna być przeprowadzona w sposób rozsądny, tak żeby właśnie nie uzależniać naszego kraju jeszcze bardziej od, dajmy na to, Rosji. I tutaj niestety muszę powiedzieć, że Robert Biedroń ma plan, żeby uzależnić Polskę od gazu z Rosji, ponieważ oni chcą jakby wspierać na stabilizator naszego rynku ekonomicznego, chcą wspierać tutaj jakby import gazu. I to też nie jest dobre rozwiązanie. Niestety.
Partia Razem przystąpiła do tak zwanego Kongresu Świeckości. To inicjatywa, w ramach której zbierane są podpisy pod ustawą, która ma zagwarantować, doprowadzić do głębszego podziału państwa i kościoła. Skąd taki pomysł i jaki efekt chcecie osiągnąć?
Ja bym to nazwała realizacją zasady tutaj rozdziału kościoła od państwa, co do której mamy pełne prawo, ponieważ jesteśmy krajem świeckim.
A w tej chwili takiego rozdziału nie ma?
Nie ma. Pieniądze z budżetu płyną naprawdę warstkim strumieniem w kierunku kościoła i problem jest taki, że nawet nie jesteśmy w stanie zbadać tej skali, ponieważ to jest nierejestrowane. I ta ustawa zakłada w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza to jest kontrola tego, jakie pieniądze płyną z budżetów państwa, budżetów samorządów do kościoła, ale druga to jest również to, jakimi pieniędzmi w ogóle kościół operuje, ponieważ my jako społeczeństwo mamy prawo do kontroli społecznej. Tak samo dzieje się z fundacjami. Każda fundacja musi przedstawić konkretne sprawozdanie finansowe, musi rozliczyć się z każdej złotówki. I to jest coś, co jest normalne. Dlatego uważamy, że Kościół nie powinien być wyjęty spod prawa, nie powinien stać ponad innymi, powinien być traktowany dokładnie tak samo. Wszyscy obywatele mają prawo doskonale jakby orientować się w tym, ile pieniędzy Kościół dostaje, dlaczego te pieniądze do niego płyną i jak one są wydatkowane. W tej chwili nie mamy takiej informacji. Nie wiemy, ile pieniędzy dostaje Kościół, nie wiemy, jak te pieniądze są wydatkowane, na co, dlaczego. I to powoduje bardzo głęboką nierówność, jeżeli chodzi o traktowanie kościoła i wszystkich innych podmiotów.
To chodzi państwu w tej inicjatywie o jawność finansów kościoła, czy o jawność finansów publicznych, które mają związek z kościołem?
To są obie rzeczy, bo to jest kwestia tego, jak te pieniądze płyną właśnie z państwa w kierunku kościoła, ale również wszystkie pieniądze zbiórkowe, na przykład stacy, informacje dotyczące tego, jak kościół, ile kościół pozyskuje, na przykład z sztów, z bierzmowania, z komunii. To są pieniądze, które ten kościół później wydatkuje i społeczeństwo nie ma absolutnie żadnej możliwości kontroli tego. Wyobraźmy sobie wielką fundację w Polsce, która miałaby dokładnie takie prawa, jak ma obecnie Kościół katolicki. Ta fundacja byłaby potężna, byłaby niekontrolowana przez społeczeństwo, niekontrolowana przez rząd i jednocześnie dysponowałaby potężnymi funduszami, które mogłaby wydawać zupełnie jak chce, bez żadnej kontroli. Przecież nie moglibyśmy sobie pozwolić jako społeczeństwo na to, żeby coś takiego było. Dlaczego więc godzimy się na to, żeby Kościół katolicki stał ponad prawem? No, my się nie godzimy. Stąd przygotowana ustawa i mam nadzieję, że bardzo szybko zbierzemy pod nią wymaganą liczbę podpisów, nawet z górką.
Niedawno pewien NGO, Sieć Obywatelska, wystąpił do partii Razem, do partii, którą pani reprezentuje, o ujawnienie danych dotyczących finansowania. W odpowiedzi napisali państwo, że ujawnienie tego jest trudne, dane wymagają anonimizacji i będzie to kosztowało 1600 zł. Jak dalej potoczyła się ta sprawa?
Te dane zostały ujawnione bez tej kwoty. To był błąd, za który przeprosiliśmy. Osoba, która odpowiedziała na tego maila, nie powinna była tego robić bez konsultacji. My te dane ujawniliśmy, zanonimizowaliśmy je i uważamy, że dokładnie taki sam obowiązek powinni mieć wszyscy. Jest to o tyle problematyczne, że nie ma jakby instrumentów do tego, żeby anonimizować w sposób poprawny. W związku z czym to faktycznie jest no, nieprzyjemny proces, bo taki wydruk trzeba tutaj odpowiednio przygotować, znaczy trzeba jakby zasłonić dane typu adres, typu numer konta bankowego, więc to nie jest takie proste, ale zrobiliśmy to i za każdym kolejnym razem, kiedy otrzymaliśmy taką prośbę, robiliśmy to już bez żadnego żądania finansowania dodatkowego. Ten zapis mówiąc o dodatkowym finansowaniu jest takim bezpiecznikiem, pozwalającym na to, żeby w chwili, w której trzeba naprawdę dosyć mocno przerobić te dane, tak żeby one były dostępne właśnie dla publiki, żeby można je było sfinansować, ale my nie powinniśmy byli o to prosić i tak jak mówiłam, to był błąd, za który przeprosiliśmy i natychmiast później opublikowaliśmy to.
Krytykujecie państwo wiele rzeczy polskiej rzeczywistości, od polityki do służby zdrowia. Może przejdźmy do tego tematu, bo czas naszej rozmowy biegnie nieubłaganie. Jaka jest zdaniem państwa największa bolączka służby zdrowia i jak ją uleczyć, służbę zdrowia naturalnie?
No, przede wszystkim radykalne niedofinansowanie. Znaczy my wydajemy bardzo mało na ochronę zdrowia. Problemem jest to, że nie tylko brakuje pieniędzy na odpowiednie etaty, znaczy wystarczy spojrzeć na to właśnie, jak już mówiłam, jakie mamy braki, jeżeli chodzi o pielęgniarki i myślę, że tutaj jesteśmy sobie sami winni, znaczy pielęgniarki zarabiają w Polsce skandalicznie mało. To są osoby, które przez wiele lat kształcą się na bardzo podobnym poziomie jak lekarze i lekarki. To są osoby, które są naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykształcone, które mają bardzo szeroką wiedzę medyczną, a jednocześnie otrzymują pensje na poziomie płacy minimalnej. I to jest skandal. Znaczy my jako państwo, my jako społeczeństwo powinniśmy się domagać tego, żeby pielęgniarki i pielęgniarze w Polsce zarabiali odpowiednie pieniądze, ale niedofinansowanych jest dużo więcej jakby obszarów. Między innymi brakuje nam pieniędzy na specjalistyczny sprzęt i to nie tylko specjalistyczny sprzęt do diagnostyki, ale również specjalistyczny, bo tutaj jakby mam wrażenie, ten problem jest mniejszy, ale specjalistyczny sprzęt, który pomógłby pielęgniarkom i pielęgniarzom na lepsze działanie. Ja mam koleżankę, która jak tylko zaczęła myśleć o tym, co chciałaby robić w życiu, to ona wiedziała, że ona chce być pielęgniarką. Ona poszła na te studia, zaczęła pracę i okazało się, że żeby się utrzymać, musi pracować w dwóch szpitalach. I ona pracowała na oddziale leżącym, czyli po wylewach i zawałach. I ona po 3 latach miała bardzo poważne problemy z kręgosłupem, ponieważ nie było sprzętu do podnoszenia osób. One musiały się skrzykiwać i samodzielnie podnosić leżące osoby, które jak wiadomo, jeżeli pacjent jest leżący, myślę, że każdy z nas miał jakieś takie doświadczenie.
Takie historii z pewnością babcie, dziadka.
Dokładnie.
Każdy z nas słyszał bardzo wiele.
Więc
musimy kończyć
to jest coś, co również wymaga radykalnego dofinansowania, czyli ta jakość pracy pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarek, lekarzy, plus oczywiście jeszcze wsparcie młodych lekarzy, którzy też powinni zarabiać więcej i tutaj jakby przypomnę tylko protest rezydentów i rezydentek.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcelina Zawisza, partia Razem, była gościem porannej rozmowy Radia Zachód.
Dziękuję.